Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studio jest nam miło gościć księdza profesora Henryka Witczyka. Bardzo serdecznie witamy. Ksiądz profesor oprócz wielu funkcji naukowych jest moderatorem dzieła biblijnego w Polsce imieniem świętego Jana Pawła II.
Tak jest. Witam ojca, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do naszej cyklicznej audycji Szukając Słowa Bożego, którą to audycję prowadzi na antenie Radia Maryja właśnie dzieło biblijne, czyli moderatorzy dzieła biblijnego, bibliści zaangażowani w apostolat biblijny w różnych diecezjach naszej ojczyzny, ale też pracownicy wydziałów teologii, szkół biblijnych, instytutów nauk biblijnych w różnych ośrodkach akademickich naszego kraju.
Pozdrawiamy w ogóle wszystkich właśnie naszych biblistów. To już tyle lat trwa, prawda? Ile to już godzin i jak to dzieło rozkrzewia piękną, no tutaj nie tylko tradycję, ale praktykę czytania Pisma Świętego i przeżywania liturgii słowa.
Skoro ojciec Janusz przywołuje te lata, miło mi powiedzieć, iż dzięki badaniom księdza prałata Pika z diecezji pelplińskiej i księdza profesora Wojciecha Pikora powstała książka poświęcona dziesięcioleciu, dokładniej mówiąc 10 lat działania dzieła biblijnego w Polsce. Wszak świętujemy tę właśnie rocznicę. Trzeba by sprawdzić w naszych zapiskach archiwalnych, ile lat trwa audycja Szukając Słowa Bożego, ale sądzę, że to będzie już około 8-7 lat.
Policzmy teraz na tygodnie, prawda? Czyli 50 ponad tygodni ma rok, razy 8, ile to godzin, ile to słów i komentarzy. Więc zaczynamy.
Zaczynamy, tak, ponieważ każda minuta bezcenna. Dzisiaj Słowo Boże jest tak niezwykle bogate i tytułem wstępu, zanim jeszcze rozpoczniemy to nasze szukanie Słowa Bożego, czyli rozważanie głębi tekstów Pisma Świętego, które będą czytane w najbliższą niedzielę. Pragnę powiedzieć, iż tematyka tych wszystkich właśnie fragmentów Pisma Świętego poświęcona jest Panu Bogu, obecności Pana Boga w życiu człowieka, człowieka wierzącego. Zobaczymy, jak ta obecność się konstytuuje, od czego ona zależy, jakie warunki człowiek winien spełniać, aby mógł cieszyć się tą właśnie świętą obecnością Boga, czyli inaczej mówiąc, być błogosławionym. Ale najpierw rozpocznijmy, tak jak to mamy w obyczaju, od żarliwej modlitwy do Ducha Świętego o światło, o mądrość.
Niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw.
To zacznijmy od lektury pierwszego, drugiego czytania. Dzisiaj skupimy się szczególnie na Ewangelii, z tego co ksiądz profesor
zapowiada. Tak, niemniej wysłuchamy proroka Sofoniasza, tekst niezwykły z drugiego i trzeciego rozdziału tej księgi. Tekst powstający, a raczej orędzie, które głosił prorok żywym słowem w bardzo dramatycznych momentach upadku moralności, wiary pośród narodu wybranego. Nad ludem ciąży gniew pański, gniew, który wywołany bałwochwalstwem, różnego rodzaju występkami związanymi z łamaniem prawa Bożego, dekalogu, a równocześnie prorok w tym bardzo dramatycznym momencie daje nadzieję, może ukryjecie się w dzień gniewu pańskiego. To może jest tutaj niezwykle wymowne. Być może unikniecie wygnania, być może nie unikniecie. Z historii wiemy, że ostatecznie naród nie uniknął wygnania. Niemniej nawet tak ciężka konsekwencja grzechu bałwochwalstwa, zdrady, przymierza z Bogiem nie jest sytuacją beznadziejną i słowa proroka Sofoniasza odsłaniają te właśnie działania z jednej strony Pana Boga, a z drugiej strony działania ludu, które są źródłem nadziei, źródłem pociechy, umocnienia w czasach niezwykle trudnych, można by powiedzieć, w czasach szalejącego bałwochwalstwa i zepsucia. Równocześnie wsłuchując się w słowa proroka Sofoniasza, starajmy się wydobyć sens pojęcia ubodzy. Wszak dzisiejsza Ewangelia, którą będziemy rozważać, rozpoczyna się błogosławieństwem. Błogosławieni ubodzy w duchu. Niejednokrotnie to zdanie interpretujemy tak, powiedziałbym, na oko, co nam jakoś wydaje się jako odpowiednie dla rozumienia tej wypowiedzi Chrystusowej. Niemniej w interpretacji Ewangelii wiemy, iż obowiązuje bardzo rygorystyczna zasada, by teksty Ewangelii rozumieć przez pryzmat tekstów Ewangelii, innych ksiąg Nowego Testamentu i ksiąg Starego Testamentu, które ewangelistom były bardzo dobrze znane, samemu Chrystusowi, i to tamtym językiem, tamtą siatką pojęciową posługiwał się również Pan Jezus, głosząc Ewangelię, głosząc błogosławieństwa. A zatem wsłuchujmy się w to niezwykłe orędzie proroka Sofoniasza, który z jednej strony wzywa lud do odpowiednich działań, a równocześnie zapowiada jakże ważne działanie Pana Boga w odniesieniu do ludu totalnie zepsutego, znieprawionego przez kulty bałwochwalcze.
Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto Słowo Boże.
Zapewne zauważyliśmy, że tym działaniem, które prorok Sofoniasz zaleca ludowi z całą stanowczością, jest szukanie Pana. Ten czasownik szukajcie, szukajcie, szukajcie powtarza się aż 3 razy. Zaczyna się orędzie proroka od jakże pięknego stwierdzenia: szukajcie Pana. Nawet wtedy, kiedy wszyscy wasi bracia, siostry, krewni, przełożeni, fałszywi prorocy zapomnieli o Panu, odeszli od Niego, to wy, pokorni ziemi, szukajcie Pana. Ale na czym polega to właśnie szukanie Pana? Prorok odpowiada w dalszej części swego orędzia. Szukajcie sprawiedliwości i pokory. Szukać sprawiedliwości to, jak mówi, wypełniać nakazy pochodzące od Pana, wypełniać prawo pochodzące od Pana. To oznacza szukać Pana. I wreszcie w 3 zdaniu prorok mówi: szukajcie schronienia w imieniu Pana. ten właśnie lud pokorny, lud biedny, lud wypełniający nakazy Pana, będzie też szukał schronienia w imieniu Pana. Mamy tutaj wyrażenie niezwykłe, które jest, można by powiedzieć, źródłem, swego rodzaju podstawą wielkiej teologii. Wierzący Hebrajczyk szuka schronienia w imieniu, czyli w świętej obecności Pana. Tej obecności przywołuje swoją modlitwą, albo kiedy rozważa właśnie święte nakazy prawa, kiedy czyta księgę Tory, Pięcioksiąg, czy wypowiedzi proroków, kiedy modli się psalmami, wtedy ta właśnie święta obecność Boża, duchowa obecność przybliża się do Niego i Go otacza. Co więcej, nie tylko otacza jakby jakimś blaskiem czy jasnością, ale jest wręcz Jego obroną, jest Jego schronieniem. To właśnie do tego wyrażenia nawiązuje nasza praktyka, jakże ważna, którą zaczynamy praktycznie każdą modlitwę, czyli znak Krzyża Świętego, który rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest to właśnie przywoływanie świętego imienia Bożego, które oznacza, uobecnia Pana Boga blisko nas w naszym życiu, w tym momencie naszego życia przy nas i czyni tą obecność taką właśnie obecnością miłującą, ponieważ Pana Boga przyzywa człowiek wierzący, ten, który właśnie jest pokorny, który wypełnia prawo Boże, który potrafi wznosić ku Panu swoje serce. Tak więc widzimy to wspaniałe orędzie zawarte w wezwaniu szukajcie Pana, wy pokorni, biedny, a więc ubodzy, to ci, którzy przede wszystkim odznaczają się pokorą. Wyraźnie to w tym tekście widzimy. Wspomniałem, że zauważymy w tym orędziu proroka Sofoniasza również pełne nadziei, zapowiadane działanie Pana Boga. Tego gniewu, czyli konsekwencji swoich ciężkich grzechów, lud nie uniknął. Został rzeczywiście uprowadzony na wygnanie do Babilonii, ale Pan Bóg obiecuje przez proroka, reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości. Otóż ocali spośród tego ludu pewną tajemniczą resztę. Ta reszta złożona z ludzi pokornych, prawych, którzy nie będą wypowiadać kłamstw, przede wszystkim kłamstw natury religijnej, czyli nie będą powtarzać mitów bałwochwalczych, nie będą po prostu słuchać tych wszystkich, którzy ich zwodzili. Ten lud, który będzie pielęgnował czystą wiarę, wiarę w Boga niewidzialnego, w Boga, który objawił się Abrahamowi, który objawił się innym patriarchom, Mojżeszowi, który wyprowadził lud z niewoli w Egipcie, ten właśnie Bóg zatroszczy się o tych wszystkich, którzy pośród wygnania w morzu pogaństwa, w morzu bałwochwalstwa, w morzu zepsucia moralnego również typowego dla Babilonii zachowają czystość swojej wiary, nie będą wypowiadać kłamstw, nie będą czynić nieprawości, w ich ustach nie będzie zwodniczego języka. Tą właśnie resztę Bóg ocali, będzie się nią opiekował i tę właśnie resztę z Babilonii przyprowadzi z powrotem do ziemi obiecanej, do Jerozolimy. A więc widzimy dwa wspaniałe działania. Z jednej strony ludu pokornych, ludu ubogiego, który szuka Pana w tych trzech znaczeniach, jak powiedziałem, a równocześnie odpowiadają temu szukaniu działanie Pana Boga. Można by powiedzieć, Bóg, który szuka pokornych, aby ich zebrać w taką właśnie małą wprawdzie, ale jakże wielką duchowo resztę, by tę resztę przyprowadzić do Jerozolimy i na niej, czy z niej raczej odbudować cały swój lud, lud przymierza.
I drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Upodoba sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetne, szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto Słowo Boże.
W tym przepięknym fragmencie pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian apostoł odkrywa przed nami dwa sposoby myślenia o wielkości człowieka, o jego szczęściu. Pierwsza to jest ocena ludzka. Przypatrzcie się, według oceny ludzkiej niewielu w naszej wspólnocie chrześcijańskiej jest mędrców, możnych, szlachetnie urodzonych. To są te właśnie wartości, które w ocenie tak starożytnego, jak też przyznajmy współczesnego świata decydują o wielkości człowieka i zdaniem wielu, przynajmniej według ich wyobrażeń, decydują o jego szczęściu, o pełni życia. Powtórzmy, mądrość, zamożność i pewnego rodzaju dobre urodzenie, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli urodzić się w rodzinie, która ma duże możliwości działania w takim czy innym zakresie. W drugiej części tego fragmentu, którego wysłuchaliśmy z nauczania świętego Pawła Apostoła, mamy ocenę ewangeliczną, można by powiedzieć, ocenę oczami apostoła, tego umiłowanego ucznia Chrystusa, tego wybranego, powołanego, tego, który bez wątpienia mógłby powiedzieć o sobie, że dysponował dużym zasobem wiedzy, mądrości, umiejętności interpretowania Pisma Świętego, że bez wątpienia wywodził się też z rodziny, która nie należała do ostatnich, jeżeli ojciec mógł wysłać go na studiowanie u Gamaliela w Jerozolimie. Cieszył się obywatelstwem rzymskim, a więc w gruncie rzeczy osobiście w jakimś stopniu spełniał te kryteria ludzkie wielkości, kryteria, które winny decydować o jego radości, szczęściu, osobistym spełnieniu. A jednak ten właśnie apostoł mówi, iż zarówno jego wielkość, jak też wielkość każdego chrześcijanina pochodzi od Chrystusa. To właśnie w Chrystusie, który jest mądrością od Boga, sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, te największe Boże dary, te, które rzeczywiście decydują o radości, o szczęściu człowieka, stają się udziałem chrześcijanina. Bez względu na to, czy dysponuje tymi właśnie ludzkimi wartościami, o których mówiłem wcześniej, za apostołem, czy nie. Niech się w Panu chlubi ten, kto się chlubi. Zaiste chrześcijanin winien zdawać sobie sprawę z tego wielkiego obdarowania, które otrzymuje od momentu Chrztu Świętego. Chrystus, który jest z chrześcijaninem zjednoczony nierozerwalnie, to Chrystus decyduje o wielkości, o mądrości, o świętości, o zbawieniu takiego właśnie człowieka. Człowieka wierzącego, człowieka serdecznie, czyli przez miłość z Chrystusem związanego. Spróbujmy spojrzeć na nasze rozumienie tej więzi z Chrystusem. Czy jesteśmy dumni właśnie z tego, iż naszą mądrością, naszym bogactwem, naszym szlachectwem, szlachetnym urodzeniem jest Chrystus, ten, który z Ojca jest zrodzony, jak wyznajemy w kredo. Bo to On rzeczywiście jest tym winnym krzewem, w którym jesteśmy jako latorośle zakorzenieni, wszczepieni i to z Jego mądrości, z bogactwa Jego miłości, z tej szlachetności Jego rodu niebieskiego czerpiemy wszyscy. Zdajmy sobie z tego sprawę. Ten fragment Pisma Świętego, nauczanie świętego Pawła Apostoła bez wątpienia wzywa nas do uwielbienia, do wdzięczności, do wysławiania Chrystusa i Jego Ojca, również Ojca naszego, za te wielkie dary, którymi zostaliśmy obdarzeni właśnie przez Chrystusa. Bez względu na to, czy w sensie ludzkim byliśmy ludźmi, czy jesteśmy ludźmi wykształconymi, mniej wykształconymi, ludźmi zamożnymi, czy mniej zamożnymi, ludźmi należącymi do jakiegoś potężnego rodu, czy ludźmi należącymi do skromnej rodziny. Bez względu na to, wielkość autentyczna, wielkość prawdziwego chrześcijanina całkowicie pochodzi od Chrystusa. Jest wielkością Chrystusa. Prawdziwy chrześcijanin to ikona tej właśnie mądrości, tej miłości, tej świętości, która jest w Chrystusie Panu naszym.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie.
Wysłuchaliśmy nauczania Pana Jezusa na górze, błogosławieństwa otwierają wielką mowę którą ewangelista Mateusz zapisał w 5 rozdziale. Jest ona kontynuowana również w 6 i w 7 rozdziale Ewangelii Mateuszowej. Nie będziemy może zatrzymywać się nad kontekstem, jakkolwiek jest on bardzo ważny dla rozumienia czytanych przez nas, rozważanych fragmentów Pisma Świętego. Zawsze to gorąco zalecam. Powiem tylko, iż tym kontekstem generalnym, w którym należy umieścić tę Ewangelię o błogosławieństwach, czy Ewangelię błogosławieństw, dokładniej mówiąc, jest Pana Jezusowe nauczanie o Królestwie Bożym. I tutaj musimy zdać sobie do końca sprawę z tego, czym to Królestwo Boże jest. Wszak codziennie, większość z nas kilka razy dziennie wypowiada w modlitwie Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. Modlimy się żarliwie o przyjście tegoż właśnie Królestwa, ale czym ono jest? Otóż, by odpowiedzieć maksymalnie syntetycznie, wiemy, że Pan Jezus poświęcił temu tematowi wiele przypowieści, wiele sentencji, właśnie również błogosławieństwa, ale by ująć to syntetycznie, można by powiedzieć, że Królestwo Boże to Boża obecność, aktywna obecność Pana Boga w życiu człowieka. Obecność, która prowadzi do komunii, do zjednoczenia, do tego, że człowiek zaczyna uczestniczyć w życiu Pana Boga. I w takim właśnie kontekście nauczania o Królestwie Bożym, czyli o regułach, które prowadzą do tego, aby człowiek mógł doświadczać tej właśnie aktywnej obecności Pana Boga w swoim życiu, często skromnym, małym, niepozornym, mniejsza z tym, czy w dużym mieście, czy w małym miasteczku, czy jeszcze w małej osadzie. Bez względu na to, te właśnie reguły o Królestwie Bożym dotyczą absolutnie każdego człowieka, zwłaszcza wierzących, którzy pragną w myśl modlitwy przyjdź Królestwo Twoje, rzeczywiście doświadczać tej królewskiej obecności, aktywnej obecności Pana Boga w swoim życiu. To powiedziawszy, spróbujmy teraz zobaczyć treść tych błogosławieństw. Są one adresowane, jak wspomniałem, do wszystkich ludzi. Zaznacza to ewangelista, mówiąc, że gdy Pan Jezus wyszedł na górę, zobaczył rzesze, wielkie tłumy ludzi wokół siebie, usiadł wtedy, a przybliżyli się do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Nauczał nie tylko uczniów, oczywiście ich w pierwszym rzędzie, jakby w sposób szczególny, żeby do głębi zrozumieli treść, sens tych błogosławieństw, by z kolei oni te właśnie błogosławieństwa głosili ludom i narodom, tak jak to zapisał ewangelista Mateusz, zmartwychwstały, posyła uczniów, apostołów do wszystkich narodów świata. Otóż zobaczmy te poszczególne błogosławieństwa jako takie złote reguły, można by powiedzieć, Królestwa Bożego. Najpierw zauważmy, że pierwsze i ósme błogosławieństwo ujęte jest w czasie teraźniejszym. Przypomnijmy sobie ich treść. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy, teraz należy Królestwo Niebieskie. Podobnie błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Od razu wyjaśnijmy sobie, jak rozumieć to sformułowanie należy. Oni są posiadaczami tego Królestwa? Czy jeszcze może w jakiś inny sposób wchodzą do tego Królestwa jako jakiejś przestrzeni znajdującej się w jakiejś sferze? Otóż w istocie swej to zdanie wskazuje na relację. Otóż do tych właśnie błogosławionych przynależy Bóg w tym znaczeniu, że Bóg jest z nimi, oni należą do Niego, bo Królestwo Niebieskie znaczy tyle samo, co Bóg po prostu. Jest to forma omowna, bardzo piękna notabene, wskazująca właśnie na tę królewską obecność i aktywność Pana Boga. Ten właśnie Bóg, który jest szczodry, sprawiedliwy, pełen majestatu, jak król, jest z nimi. Oni należą do Niego. Bynajmniej nie chodzi tu o posiadanie, ale o wspólnotę, której istotą jest zażyła relacja. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Otóż prawdziwa radość jest, ma swoje źródło w tym zaistnieniu osobowej relacji. Ta relacja, żeby dawała radość, wręcz szczęście, opiera się na miłości. Jest to relacja z samym Bogiem, który jest miłością. A zatem to oznacza w istocie swej błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Inaczej mówiąc, żyją w głębokiej, osobowej więzi pełnej miłości, więzi pełnej zażyłości z Bogiem, który jest królem, który jest sprawiedliwy, który jest pełen majestatu, który jest samym życiem, który jest naszym Ojcem. Po wyjaśnieniu sobie sensu błogosławieństwa jako tej właśnie relacji bardzo głębokiej z Panem Bogiem, doświadczania Bożej obecności w naszym życiu, czy przeżywania swojego życia jako właśnie swojej osoby, jako osoby istniejącej w relacji żywej, dynamicznej więzi z Panem Bogiem, spróbujmy zobaczyć te poszczególne, można by powiedzieć, drogi błogosławieństwa. Czyli inaczej mówiąc, kiedy człowiek, rzecz jasna człowiek wierzący, a przynajmniej szukający Pana, tak jak mówił prorok Sofoniasz, doświadcza tej często tajemniczej, ale jednak pewnej, realnej obecności Pana Boga w swoim życiu. Rozpoczniemy od pierwszego błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu. Droga właśnie człowieka ubogiego w duchu. Na czym ona polega? Bez wątpienia, tak jak już wskazywał prorok Sofoniasz, w sensie najbardziej podstawowym, jest to droga ludzi ubogich, biednych, którzy zachowują postawę pokory, postawę całkowitego zaufania Bożej opatrzności. W dalszym sensie, bo to wszystko wynika z tekstów paralelnych, objaśniających to wielkie zdanie, błogosławieństwo, Pan Jezus mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnicę Królestwa, czyli swoją obecność, objawiłeś prostaczkom, a więc ludziom prostym, nie tym prostym w znaczeniu tym, którzy nie są tymi właśnie przemądrzałymi, tymi, którzy bardziej słuchają siebie niż tego, co mówi Pan Bóg w Słowie Bożym czy w przykazaniach. Jeszcze inne znaczenie tej drogi ubóstwa wyłania się z innego tekstu, z innej wypowiedzi Pana Jezusa, gdy mówi: jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A więc postawa takiej właśnie dziecięcej otwartości, zaufania wobec Ojca, takiej właśnie prostolinijności, szczerości. Dlatego właśnie ewangelista Mateusz, Pan Jezus w tym błogosławieństwie mówi, ubodzy w duchu, kierując absolutnie całą, można by powiedzieć, uwagę na ten wymiar duchowy tegoż właśnie ubóstwa, tej postawy, która jest drogą pierwszego błogosławieństwa. Ale patrzmy dalej, ponieważ teksty Pisma Świętego pozwalają nam zgłębić jeszcze bardziej sens tej drogi ubóstwa w duchu. Mianowicie w psalmie 34 czytamy: Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. Widzimy tutaj praktycznie to, o czym mówi błogosławieństwo. Pan jest blisko, jest w więzi z tymi, którzy są osobami skruszonego serca, a więc serca wolnego od zatwardziałości, od jakiegoś uporu w czynieniu zła. Czy w psalmie 51, werset 19, psalmista mówi: sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie, a więc sercem, w którym nie ma nawet cienia jakiegoś uporu, trwania w grzechu, czy jakiejś takiej właśnie zatwardziałości czynienia, w czynieniu zła, grzechu po prostu. Czy jeszcze inny tekst odsłaniający kolejny wymiar tej postawy, tej drogi ubogich w duchu z księgi proroka Izajasza, z kolei rozdział 61, werset 6, wielkie proroctwo dotyczące przychodzącego Mesjasza. Otóż będzie on Mesjasza, czyli króla właśnie tego, który będzie głosił królestwo niebieskie. Będzie on głosił dobrą nowinę ubogim i opatrywał rany serc złamanych. Praktycznie te dwa pojęcia są tutaj w paralelizmie synonimicznym. Ubodzy to ci, którzy mają serca złamane, często właśnie z powodu doświadczonej krzywdy, jakiejś niewierności, zdradzonego zaufania i tak dalej. Wiemy, jak wiele powodów. Niemniej człowiek, który pozostaje z tym sercem złamanym, jednak oczekującym właśnie Bożej interwencji. Bóg jest blisko takich właśnie, którzy przychodzi do tych osób, aby opatrywać rany serc złamanych. Są oni, można by powiedzieć, szczególnym wyzwaniem, jakby można było powiedzieć takim czerwonym telefonem, w sensie od nich jakby telefon ratunkowy do Pana Boga się wznosił, prawda, który przychodzi, by opatrywać rany tych złamanych serc. Patrzmy dalej do księgi proroka Izajasza, rozdział 66, werset 2. To ostatni rozdział tej wielkiej, wspaniałej księgi trzyczęściowej. Tam Pan Bóg mówi przez proroka: ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, który z drżeniem czci moje słowo. Zgnębiony na duchu, a więc zapewne wyszydzony, jakoś skrzywdzony, poniżany, ale jednak cały czas czci moje słowo. Nie uległ tej właśnie bucie, pogardzie, pysze bezbożnych. Jeszcze inne, można by powiedzieć, odniesienie, czy jakby wymiar tej drogi ubogich w duchu. Otóż w księdze Daniela, w rozdziale 5, ten wielki wizjoner mówi do potężnego króla Baltazara, że mimo iż poznał wielkość Boga, Boga, który rządzi narodami, nie uniżył przed Bogiem swego serca. A więc serce wyniosłe, gardzące Bogiem, pyszne, to całkowite przeciwieństwo serca uniżonego przed Bogiem. Takie właśnie serce uniżone przed Bogiem, otwarte na Boga, to serce ludzi ubogich w duchu. I wreszcie w Ewangelii według świętego Łukasza, znajdziemy jeszcze jeden wymiar tej wspaniałej, można by powiedzieć, drogi, błogosławieni, ubodzy w duchu. W rozdziale 18 znana nam bardzo dobrze scena, kiedy to faryzeusz i celnik przyszli do świątyni, aby się modlić. Znamy postawę jednego, drugiego. Pan Jezus konkluduje, celnik, który bije się w piersi i prosi o miłosierdzie Boże. Pan Jezus, faryzeusz natomiast cały czas przywołuje, można by powiedzieć, swoje zasługi przed Bogiem, oto poszczę, nie jestem jak ten celnik i tak dalej. Pan Jezus konkluduje tę swoją narrację jakże charakterystycznym zdaniem. Kto się uniża, będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie poniżony. Człowiek ubogi w duchu to ten, kto zna swoją małość, swoją kruchość, swoją słabość, swoje grzechy, który wyznaje te swoje grzechy przed Bogiem, który nie czaruje, nie wynosi się, nie wywyższa, nie zagaduje, lecz potrafi stanąć w prawdzie, pełnej prawdzie o sobie przed Bogiem, ale też i przed ludźmi. A więc, jak widzimy z tej analizy tekstów paralelnych, podkreślam, drodzy słuchacze, zachęcam gorąco do stosowania tej metody przywoływania tekstów paralelnych, podawanych w komentarzach, czy w słownikach, czy choćby w przypisach, w obszerniejszych wydaniach Pisma Świętego, by do nich sięgać, bo to właśnie te teksty paralelne najlepiej nam wyjaśniają w tym przypadku, jak rozumieć to króciutkie, ale jakże głębokie zdanie: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Sądzę, że po rozpatrzeniu tych różnych aspektów, czy można by powiedzieć torów tej drogi, widzimy, jak wielki wymiar życia, przeróżne sytuacje, przeróżne postawy, ale jakże szlachetne obejmuje ta właśnie droga. Ponieważ czas naszej audycji dzielimy sprawiedliwie, zostawiając sporo miejsca dla słuchaczy, którzy wraz z biblistą prowadzącym audycję, wraz z ojcem Januszem, wspólnie szukamy Słowa Bożego. Zapraszam gorąco naszych słuchaczy, by zechcieli dzielić się również swoimi wyjaśnieniami w odniesieniu do pozostałych błogosławieństw, bo o każdym z kolejnych błogosławieństw można równie dużo powiedzieć, równie wzruszających aplikacji wziętych właśnie z Pisma Świętego. I w ten sposób dopiero możemy zobaczyć, jak nauczanie Pana Jezusa, mimo że tak krótkie, a jest niezwykle syntetyczne, rzeczywiście w nim skupia się całe objawienie wcześniejsze, objawienie, które trwało ponad 10 wieków praktycznie od Abrahama, poczynając, przekazywane w tradycjach ustnych, potem spisanych, potrafił rzeczywiście jako ten, który jest mądrością Bożą w swoich wypowiedziach, zwłaszcza w tych genialnych wypowiedziach, jakimi są błogosławieństwa, objąć całe wielkie doświadczenie, religijne doświadczenie, doświadczenie wspólnoty z Panem Bogiem, przeżywane przez patriarchów, przez proroków, przez psalmistów, przez mędrców, przez tych właśnie ubogich, jak mówimy, anawim, ubodzy Pana, tak jak mówił prorok Sofoniasz. Spróbujmy zatem zobaczyć jeszcze inne błogosławieństwa od takiej właśnie strony. Co one nam mówią? Co znaczy właśnie błogosławieni cisi? Kogo obejmuje to błogosławieństwo? Kogo obejmuje błogosławieństwo, które Pan Jezus wygłasza, a które brzmi: błogosławieni, którzy się smucą? Kim są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości? Kim są ci czystego serca? Spróbujemy w tej drugiej części naszej audycji, naszego szukania Słowa Bożego, odkryć jeszcze głębie tych kolejnych błogosławieństw.
Szukamy Słowa Bożego dalej i zapraszamy do telefonów. Do naszego studia jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista, moderator główny dzieła biblijnego w Polsce imienia świętego Jana Pawła II, który organizuje właśnie tutaj te nasze audycje. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni.
I odbieramy telefony, mamy pierwszy, bardzo prosimy, Radio Maria.
I będzie to w Panu Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję za tak ważne słowa księdzu i księdzu profesorowi. No, te audycje uczą nas po prostu bycia z Panem Bogiem i tej rozmowy z Bogiem, czego muszę powiedzieć, mam wielkie trudności. Przez Pismo Święte próbuję dialogować z Bogiem, ale to jest bardzo, bardzo trudne. I właśnie teraz chciałam zapytać już, na ile właśnie to odczytywanie Pisma Świętego i z przypisami i bardzo tak intelektualnie wystarczy, żebym była pewna, że ja rozmawiam z Bogiem, bo ja mogę swoje myśli snuć na ten temat. I właśnie chciałam zapytać, ile, jak teraz się ustosunąć do Ducha Świętego, który właściwie wiem, że powinien jak gdyby prowadzić za rękę. On mi powinien pomóc, żebym ja to Słowo Boże przyjęła właściwie. I właśnie tu chciałam, bo to jest dla mnie potężny dylemat. Gdzieś ten Duch Święty mi umyka. Ja często czytam intelektualnie, ale tam czuję, że to brakuje. Także Bóg zapłać za to najważniejszy moment chyba dla katolika, chrześcijanina, jak kontakt z Pismem Świętym i ze Słowem Bożym.
Zapłać Pani Barbara, dziękujemy. Nie było pytania takiego konkretnego, ale...
Tak, ale pytanie dosyć ważne, ponieważ rzeczywiście słuchaczka pragnie przestrzegać przynajmniej dzieli się swoim jakby niepokojem, żeby nie popaść w subiektywizm właśnie w tym dialogu z Panem Bogiem, w tym żeby naprawdę odnajdywać to, co Pan Bóg mówi do mnie przez ten fragment czy inny. Otóż to jest ogromnie ważny temat, bardzo szeroki, może kiedyś poświęcimy całą audycję, żeby właśnie nie popadać w taki indywidualizm czy subiektywizm, a mnie Duch Święty powiedział to, a mnie tamto i tak dalej. Są pewne ruchy religijne, które właśnie cechuje taki właśnie subiektywizm, takie wyobcowanie. Otóż w Kościele Apostolskim i w Kościele Katolickim do dzisiaj obowiązuje reguła, iż czytamy owszem indywidualnie Pismo Święte, rozważamy je, dociekamy, co Duch Święty chce mi powiedzieć, ale ostatecznie konsultujemy to właśnie, co rozumiem z moim spowiednikiem, z moim duszpasterzem, z moim kierownikiem duchowym, jeżeli takiego mam, jeżeli osoby prowadzą głębokie właśnie życie duchowe, czy angażują się w sposób już naprawdę, jakby to powiedzieć, całkowity w realizację takiego czy innego powołania, które odczytują, to na pewno wymaga konsultacji właśnie. Oczywiście trzeba też prosić o modlitwę, jakąś wspólnotę, prawda, czy rozmawiać też z przyjaciółmi, wszak Duch Święty też podpowiada nam pewne natchnienia, pewne inspiracje poprzez ludzi, którzy są jego, można by powiedzieć, takimi apostołami, nosicielami jego objawienia. Ale na pewno należy nasze rozumienie Pisma Świętego konsultować z nauczaniem Kościoła, z magisterium, jak to mówimy, i to jeszcze właśnie nauczaniem powszechnym, potwierdzonym przez sobory, potwierdzonym przez nauczanie papieża, biskupów, jednomyślne nauczanie, prawda, jeżeli chodzi o sprawy najważniejsze, czyli prawdy wiary, ale jeśli chodzi o jakieś takie indywidualne sugestie, natchnienia dotyczące różnych zaangażowań, powołań i tak dalej, jest bardzo ważną rzeczą, by konsultować ze swoim właśnie spowiednikiem i ze swoim duszpasterzem. Nie bójmy się takich rozmów z naszymi księżmi, są do tego naprawdę dobrze przygotowani i potrafią nam udzielić dobrej rady. Często potrzebny jest też dłuższy czas i dłuższy namysł, dłuższa modlitwa jakimś fragmentem Pisma Świętego, który nas jakoś poruszył, w którym wyczuwamy, że zawarte jest tutaj rzeczywiście jakieś wezwanie Boże do mnie adresowane. To nie jest tak, że wolę Pana Boga odczytamy tak w jednej sekundzie, już właśnie otworzyłem Pismo Święte i już po prostu wiem, co Pan Bóg chce powiedzieć. Raczej może też tak się zdarzyć, oczywiście, tak było ze świętym Augustynem, ale oczywiście ten moment poprzedzało wielkie, wieloletnie jego poszukiwanie, badanie, a ostatecznie finał miał miejsce w jego fenomenalnej rozmowie z biskupem Ambrożem, w jego po prostu wręcz serdecznej przyjaźni, zażyłości, której daje niezwykły wyraz w swoich wyznaniach choćby.
I ta rozterka, że tak późno cię poznałem, pokochałem, prawda, to cały czas...
A ty zawsze byłaś refren, tak. Piękno miłości moja, prawda, przy mnie.
Odwieczna mądrości też jakoś. Mamy telefon następny, księży profesorze, bardzo prosimy, Radio Maria.
Ja będę pokoraniejszy, Jezus, Maria zawsze, dziękuję.
Teraz zawsze, można głośniej, halo, jeśli można, dobrze, bo ja już nie mogę tutaj więcej już...
Dobrze.
Proszę bardzo.
Chciałem na początku pozdrawiam gościa księdza profesora, ciebie do Januszu, z tej strony Andrzej. Z boskiej miłości, z Bożej mądrości to się wszystko dzieje. Żeby ta wiara, człowiek, aby wiary nie miał, to by po prostu nic nie zyskał.
Ale prosimy o jakieś pytanie do tych czytań, bo już mamy czas, dobrze? Nie może tylko się dzielić, czym jest dla mnie wiara czy Biblia, ale pytanie konkretne, gdyby pan miał. No widzę, że tylko chyba takie dzielenie się... Halo, panie Andrzeju?
Tak.
Słuchamy, ma pan jakieś pytanie?
Nie ma. Nie mam pytania.
Dobrze, to pozdrawiamy serdecznie, mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, serdecznie pozdrawiam. Mhm. Chciałam podzielić się właśnie tym moim doświadczeniem. To pytanie poszukiwaniu Boga w życiu codziennym bardzo rozjaśniło mi pierwsze pielgrzymki w 80 lat, kiedy Jana Pawła II, kiedy ruszyliśmy do Skulu, no pod przewodnictwem właśnie to, co ksiądz profesor był łaskaw powiedzieć, no ojców jezuitów, księdza profesora Troniny, codziennie wieczorem przygotowywaliśmy się do rozważania Słowa Bożego, które będzie rano o 5:00 na przykład na mszy świętej celebrowane. Więc wtedy doświadczyłam rzeczywiście tego kontaktu z Bogiem poprzez codzienną Eucharystię, sakrament pokuty, przebaczenia, zgłębiania Słowa Bożego, to co ksiądz profesor powiedział. No i wspólnota. Wtedy mnie dopiero jakoś tak w ciągu życia to jest się, prawda, razem, ale mijamy się. A tutaj wspólny cel, dążenie do Boga poprzez Maryję, właśnie na Jasną Górę, modlitwa różańcowa. Więc to mnie bardzo pomogło, pomaga. A króciutko analizując, Maryja, prawda, jest tą cichą służebnicą. Więc staram się według tego żyć, a no, być sprawiedliwym no, wobec Boga bliźniego.
Mógł zapłać Pani Krystyno, dziękuję bardzo.
Dzięki za ten głos, zwłaszcza ten pierwszy część wypowiedzi. Rzeczywiście zauważmy, błogosławieni to jest forma liczby mnogiej. Nie ma błogosławiony. Więc Pan Jezus po prostu nam bardzo mocno sugeruje, iż tymi drogami błogosławieństw podążamy nie w pojedynkę, nie indywidualnie, ale we wspólnocie z braćmi. To jest bardzo ważny ten wymiar właśnie wspólnotowy, eklezjalny naszej drogi pielgrzymki przez ziemię. Również drogą błogosławieństw oczywiście.
Też tutaj apel, księże profesorze, prawda, żebyśmy dobrze wymawiali na przykład formułę modlitwy Zdrowaś Mario. Prawda, nie? Błogosławiony owoc, a nie błogosławionyś, albo tam naszty i tak dalej, to też jest taka, żeby z namysłem mówić, prawda?
Jeżeli tak, ja wyznam tutaj ojcu Januszowi i szanownym słuchaczom, iż z bólem słucham takich właśnie modlitw zarówno podczas koronki, jak też Różańca Świętego, gdy pewne osoby, niektóre to widać, że specjalnie próbują jakoś tak swoje rozumienie tej modlitwy nałożyć poprzez intonację, poprzez akcenty, czy nawet poprzez lekkie zmiany w treści. To niestety mnie na przykład bardzo irytuje i bardzo przeszkadza w modlitwie, ponieważ te takie właśnie, ja wręcz to nazywam wykoślawienia, sprawiają tak, jakby to był taki szturchaniec duchowy, który boli po prostu zwyczajnie.
A po prostu znaczy, wziąć książeczkę, tam jest tak napisane, chociażbyśmy może czuli, że i po polsku inaczej i tak dalej, jest pewna formuła, prawda, stała. Tak samo Ojcze Nasz, modlitwa. Nie przemieniajmy to, co Pan Jezus zostawił.
Tak, to co do treści, ale również co do akcentowania. Jednak wsłuchujmy się w tego, jak jako wspólnota modlimy się, bo dużo się nadaje modlitwy i nie wysilajmy się na jakieś takie indywidualne akcentowanie na przykład tego zdań słowa, a nie innego, tego często zaimka, błogosławionaś ty między niewiastami, no to już mnie po prostu wyprowadza z równowagi niejednokrotnie. Zamiast skupiać w modlitwie, człowiek przeżywa wielkie takie poruszenie duchowe.
Tortury czasem.
To tak
na marginesie. Tak. Mamy telefon, księże profesorze, bo już czas nam szybko płynie. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja mógłbym z księdzem Rydzykiem rozmawiać?
Nie jesteśmy na antenie z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, biblistą. Tak,
i tak dziękujemy.
Nas pan nie słucha i dlatego nie wie, kto jest w studio. Bardzo prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Słuchamy.
W nawiązaniu do omawiania, a więc chciałem odnośnie błogosławieństwa, szczęśliwi miłosierni, tak, albowiem dostąpią miłosierdzia. I zgodnie z tym, co czcigodny ksiądz profesor mówił, właśnie gdzie są przypisy. Ja mam doskonałą Biblię czterotomową z księgarni świętego Wojciecha, wydaną na stulecie.
Brawo.
Tej księgarni. No i tam jest właśnie przypis. I ja ten przypis pozwolę sobie przeczytać.
Tak.
Miłosierni to nie tylko ci, którzy rozdają jałmużnę, lecz także ci, którzy w jakikolwiek sposób okazują współczucie bliźniemu oraz spieszą z pomocą w jego potrzebach, a więc materialnych i duchowych. Dostąpią oni miłosierdzia w Królestwie Mesjańskim u władcy tego Królestwa, które okaże im swoje miłosierdzie przez odpuszczenie grzechów. I tutaj jest właśnie przypis odnośnie Mateusza 18:33, gdzie jest mowa o tym, któremu darowano dług, a on kiedy spotkał tego, który mu był winien, to żądał, żeby jemu oddano.
Tak.
A więc to właśnie te przypisy, o których i to są obszerne przypisy. I jeżeli jestem bardzo z tej Biblii zadowolony.
A dziękujemy bardzo za to piękne świadectwo. Przypomnę, to jest Biblia, słynna Biblia poznańska, właśnie czterotomowa, która charakteryzuje się takim właśnie bogatym komentarzem pod tekstem Pisma Świętego. Tych z Państwa, których stać na to, żeby mieć jeszcze w swoim domu, w swojej rodzinie, tutaj ojciec Janusz pokazuje mi piękny właśnie tom Biblii Poznańskiej.
Pod redakcją księdza profesora Wolniewicza.
A no właśnie. Tak, więc to było nie tylko jeszcze inne tłumaczenie niż Biblia Tysiąclecia, ale też z góry założyli redaktorzy, że będą takie właśnie wyjaśniające komentarze. I w odniesieniu do tego błogosławieństwa miłosierni chcę na tę końcową część tego, co Pan powiedział, zwrócić uwagę, że choć miłosierdzie w zrozumieniu też przebaczania, umiejętności przebaczania naszym winowajcom, prawda, darowania doznanych krzywd, czy wręcz umiejętności okazywania miłości wobec naszych wrogów, nieprzyjaciół po prostu. To błogosławieństwo sięga wręcz po przykazanie miłości nieprzyjaciół, prawda, tego szczytu nad szczytami, jakim jest przykazanie miłości nieprzyjaciół. A więc dziękuję bardzo za to podzielenie się właśnie tą refleksją, bo bardzo bym pragnął, żebyśmy nie tylko jakoś byli ukierunkowani na słuchanie innych, ale też samodzielnie próbowali w naszym Piśmie Świętym sobie właśnie odszukiwać te teksty, jak to się fachowo nazywa, paralelne, czyli równoległe, czyli krótko mówiąc, mówiące na ten sam temat, choć często od innej nieco strony, bo one dopiero razem wzięte rysują nam pełny obraz określonej postawy, czy prawdy, prawdy o człowieku, czy prawdy o Panu Bogu. Natomiast wystrzegajmy się takiego interpretowania, że przeczytamy sobie jakieś zdanie, zamykamy oczy i zaczynamy sobie myśleć po swojemu, co ten tekst do mnie mówi. To jest naprawdę bardzo krótka, szybka droga do subiektywnego nakładania na tekst Pisma Świętego własnych emocji, własnych mądrości w cudzysłowie.
Oczywiście. I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja wychodzę z Podkarpacia i chciałam się wypowiedzieć do stosunku do tego czytań niedzielnych. Czy mogę?
Słuchamy Panią, bo szkoda czasu, więc pytanie jakieś najpierw refleksja.
Teresa, w związku, będę mówić szybko, ponieważ no wiem, że jest mało czasu.
Tak.
Za namową mojego kapłana, który powiedział, żeby właśnie zadzwonić na antenie, to się wypowiedzieć takie świadectwo, żeby od 12 lat czytam Pismo Święte, należę do Odnowy Duchu Świętym, taki wstęp i teksty, które mnie uderzają, zapisuję w zeszycie i ostatnio, ponieważ w Podkarpaciu była burza w styczniu i piorun trafił samolot i ja przyszła mi na myśl takie, miałam natchnienie, aby spojrzeć, przeczytać Księgę pierwszą Samuela, rozdział 12, gdzie usłyszałam też w Radiu Maria, że osoby, które zajmowały się intronizacją, są niezadowolone, jak to zostało.
Pani Teresu, i właśnie to jest to, co mówił ksiądz profesor, żebyśmy właśnie nie robili tej rzeczy, że jakieś wydarzenie my otwieramy, na chybił trafił, albo jakoś tam coś tam się skojarzyło i tworzymy, prawda, legendę.
A nie mówiąc też o tym, że prosimy bardzo, byśmy trzymali się tematu audycji. W tym momencie po prostu komentujemy przepiękne teksty. Wiadomo, że wszystkie teksty Pisma Świętego są piękne, ale te wyjątkowo tutaj nas w tym momencie naszego życia poruszające teksty błogosławieństw, tekst Sofoniasza, szukajcie Pana, czy święty Paweł, który mówi, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu, bo chrześcijanin ma się z czego chlubić, a dokładniej z kogo właśnie, że Chrystus jest jego wielkością, jest jego mistrzem, jest jego przyjacielem, jego bratem. Może właśnie trzymajmy się tej reguły, ponieważ inaczej to właśnie tracimy dużo czasu i odwodzimy się wzajemnie od zasadniczego toku medytacji.
Prosimy bardzo, jest telefon kolejny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamoszcza, pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora. Ja tutaj chciałem się dopytać, prawda, i nawiązać o sposobie myślenia. Zresztą myślenie, tak jakby od tego trzeba byłoby zacząć, że myślenie nasze niewiele znaczy, gdyż myślenie naprawdę błogosławieństwa i w ogóle w obecności Jezusa Chrystusa jest myśleniem prawdy, a prawda nie od nas pochodzi, tylko jest poznawana. I chciałem się tutaj takie stwierdzenie powiedzieć, błogosławieni cisi, prawda?
Tak.
A czyż Jezus Chrystus sam nie mówi, ja jestem cichy i pokornego serca, a sam o sobie mówi, że jest cichy.
Brawo.
On sam o sobie mówi, że jest cichy, więc jeżeli jest nasza cichość jakaś, jakakolwiek ma być, to ona nie pochodzi od nas. To nie jest taka cichość, która nam się wydaje, że my tam zamkniemy usta, prawda, i nie będziemy się odzywali, czy jakoś będziemy tacy pokorni, prawda, przed światem. Ta cichość ma wypływać z jego cichości, dlatego że my jesteśmy w ten sposób połączone z tą cichością, a wręcz z jego osobą, bo Jezus Chrystus mówi, ja jestem cichy. W ten sposób, że Jezus Chrystus też powiedział, niektórzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim, więc Królestwo Jego jest już cichością.
Tak, wydaje mi się, że już rozumiemy doskonałą Pana wypowiedź. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo dołączył Pan do tej naszej medytacji argument niesamowicie ważny. Właśnie czekałem na ten argument, aż padnie z ust naszych słuchaczy. Mianowicie prawda tych błogosławieństw i siła, którą one dają chrześcijaninowi, pochodzi właśnie od Chrystusa, bo w Nim każde z tych błogosławieństw w 100% się realizuje, wypełnia. On jest błogosławiony, można by powiedzieć, par excellence, prawda? I tutaj to Pan świetnie uchwycił, iż to właśnie Pan Jezus, który jest cichy, daje siłę, jest nie tylko wzorem, ale daje również siłę tym, którzy są właśnie pokorni, nie są gwałtowni. Święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 5, mówi, że człowiek cichy to człowiek opanowany, człowiek cierpliwy. Czy w liście do Tytusa, rozdział 3, werset 2, warto sobie ten tekst przypomnieć dzisiaj, bo akurat popadliśmy w przeciwieństwo. Chrześcijanie, którzy są cisi, to ci, którzy nie lżą, unikają sporów, są uprzejmi wobec jeden wobec drugiego. A więc widzimy cały szereg tych właśnie jeszcze rozwinięć pojęcia cisi. Opanowanie, cierpliwość, unikanie sporów, uprzejmość. Czy Mojżesz na przykład nazwany jest człowiekiem bardzo skromnym, właśnie cichym, pojęcie cichego Mojżesza tutaj również wchodzi w rachubę. Łagodność, król Syjonu, właśnie Mesjasz Chrystus przychodzący jest też właśnie nazwany łagodnym, czyli cichym. A więc widzimy, jak wielkie bogactwo również tej drogi błogosławieństwa, którą określa Pan Jezus jako błogosławieni cisi.
I już powoli podsumowujemy naszą audycję, to zastosowanie, co też ksiądz profesor zawsze stosuje, kiedy mówimy właśnie, szczególnie ta Ewangelia, to jest taki program życia chrześcijanina, prawda? Jak żyć, żeby być szczęśliwym, nie tylko samym, jako ja, prawda, tylko w wspólnocie.
Co więcej, nie tylko jak żyć, żeby być szczęśliwym kiedyś, bo tak większość z nas rozumie błogosławieństwa, ale błogosławieństwa mówią nam, że osoby, które teraz praktykują tę jedną, drugą, trzecią, ósmą drogę życia, sposób życia, styl życia, już teraz są błogosławione, czyli doznają szczęścia, są po prostu, ich życie osiąga pełnię, nawet jeżeli często nie popadają w jakieś, prawda, uniesienia radości czy inne przejawy jakiegoś takiego właśnie ludzkiego rozumienia szczęścia. Niemniej to szczęście bierze się stąd, że doświadczają, są pewne, dzięki łasce wiary również, swej więzi z Panem Bogiem. Ta bliskość czy obecność Pana Boga w ich życiu się wyjątkowo mocno intensyfikuje, można by powiedzieć zagęszcza. To doskonale widać na przykład w życiu prześladowanych dla sprawiedliwości, czy tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, czyli woli Bożej, szukają tej woli Bożej, a prześladowani to ci, którzy zachowują wolę Bożą pośród przeciwności, również krwawych prześladowań. Otóż męczennicy to są właśnie czy ci, którzy no to już w pewnym momencie widać, że człowiek, chrześcijanin wypełniający wolę Bożą pośród prześladowań idzie drogą męczeństwa, drogą błogosławieństwa właśnie. Ci ludzie naprawdę są ludźmi Królestwa Bożego, są ludźmi bożymi, ludźmi, którzy są zjednoczeni z Panem Bogiem. Jako zakończenie niech nam posłuży fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej właśnie 24 marca 2000 roku, w roku jubileuszu odkupienia, na Górze Błogosławieństw. Ostatecznie Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa, On żyje błogosławieństwami. On sam jest błogosławieństwami. Spoglądając na Niego, uwierzycie, co to znaczy być ubogim w duchu, cichym i miłosiernymi, tymi, którzy płaczą, łaknącymi i pragnącymi sprawiedliwości, co znaczy być czystego serca, czyniącymi pokój, prześladowanymi. Z tego powodu ma on prawo powiedzieć, pójdźcie za mną, naśladujcie mnie. Nie mówi tak po prostu, czyńcie to, co ja mówię. On powiada, pójdźcie za mną, i mnie naśladujcie. Słuchacie Jego głosu na tym wzgórzu i wierzycie w to, co On mówi. Jednakże tak jak pierwsi uczniowie nad Morzem Galilejskim, musicie pozostawić swoje łodzie i sieci, a to nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza wtedy, gdy stoicie wobec niepewnej przyszłości i jesteście kuszeni, by stracić wiarę w swoje chrześcijańskie dziedzictwo. Bycie dobrymi chrześcijanami może wydawać się czymś ponad wasze siły w dzisiejszym świecie, lecz Jezus nie patrzy obojętnie i nie pozostawia was samych w obliczu tego wyzwania. On jest zawsze z wami, aby przemienić waszą słabość w siłę. Zaufajcie Mu, gdy do was mówi, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali.
Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu profesorowi za kolejne spotkanie, kolejną lekcję, szukając Słowa Bożego. Lekcję, jak czytać, jak rozumieć Słowo Boże, które do nas przychodzi w każdą niedzielę, każdego dnia, ale szczególnie w niedzielę na liturgii.
Mam nadzieję, że wspólnie każdy z nas mógł jakoś odkryć w sposób bardziej osobisty to błogosławieństwo, które w tym okresie jego życia jakby bezpośrednio do każdego, pojedynczo do każdego z nas się odnosi. Być może jest to kilka błogosławieństw, wszak nasze życie często bywa bardzo zróżnicowane, bardzo bogate. Dlatego też te 8 błogosławieństw, niech one będą naszym przewodnikiem na drodze przez ziemię do niebieskiej ojczyzny.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista. Pozdrawiamy wszystkich biblistów z dzieła biblijnego w całej Polsce, we wszystkich diecezjach, no i szczególnie na Kulu.
Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać ojcu Januszowi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.